Nasz Pan Jezus Chrystus w swojej niewyobrażalnej męce wycierpiał wiele dla naszego zbawienia. Swoim cierpieniem odkupił nas od grzechu, a w Jego drogocennej krwi jest nasze życie i nasze zbawienie. W tym roku na Gorzkich Żalach będziemy rozpatrywać kolejne grzechy główne. Każdy z nich tonie w odmętach miłosierdzia, zadośćuczyniony przez Jezusa Jego przenajdroższą męką. W pierwszej części Gorzkich Żalów rozważamy, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. W Ogrodzie Oliwnym Bóg człowiek modlił się gorąco do Ojca przed okropieństwami, które za parę godzin miały na Niego spaść. Widział już wtedy, co Go czeka. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię, zapisał ewangelista Łukasz, nic tutaj nie koloryzując, gdyż zjawisko tak zwanej hematohydrozji, czyli pocenia się krwią, znane jest medycynie, chociaż jest niezwykle rzadkie. W wyniku silnego stresu następuje pękanie naczyń krwionośnych w gruczołach potowych. Nasz Pan stanął w obliczu ogromnego cierpienia, które miało nań spaść. Mógł odmówić, mógł nie pić kielicha męczeństwa, mógł wykalkulować, że ludzie nie są godni Jego cierpienia dla odkupienia ich. Mógł powiedzieć na przykład, Ojcze, czy warto jest za nich wszystkich umierać? Czy warto jest przelewać boską krew za zdrajców, złodziei i oszustów? Może za połowę z nich, może podnieśmy poprzeczkę wymagań, a najgorsze grzechy niech nie będą mieszane z boskim majestatem. Nic z tych rzeczy. Pan Jezus nigdy tak nie powiedział, nawet nie miał takiego zamiaru. Po ludzku tego nie chciał. Powiedział przecież, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Albo, jak inni tłumaczą, Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Ale zaraz dodał, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Zbawiciel uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Chrystus swoją nieskończoną pokorą pokonuje grzech pychy. To ona przed wiekami spowodowała upadek szatana z niebios i upadek człowieka z łaski w grzech. Pycha jest nieuporządkowaną miłością wobec swej własnej wspaniałości, czy to ciała, czy umysłu, albo bezprawną przyjemnością, jaką czerpiemy z myślenia, że jesteśmy w jakiś sposób lepsi od innych. Według mistrzów duchowego życia to ona stawia największy opór naszym pobożnym wysiłkom. Wszystkie inne grzechy są jakimiś złymi czynami, ale pycha potrafi wsączyć się nawet w dobre uczynki, by je zniszczyć i zabijać, by czynić je nic niewartymi. Pycha jest jakimś wzrostem, jest jakimś rozwojem. Każdy człowiek pychy powie o sobie, że wzrasta. Jest to jednak wzrost, który dokonuje się kosztem Boga i kosztem bliźniego, a także nierzadko kosztem samego siebie. Zatem jest to wzrost fałszywy. Jest ona w gruncie rzeczy sprzeciwem wobec Boga, życiem na nie wobec Niego. Jeśli człowiek pychy znajdzie zło w swoim życiu, jako winnego wskaże drugiego człowieka albo nawet samego Boga. Pyszny zawsze ma rację, nigdy nie ustąpi. Nawet gdy jest w błędzie, nie przyzna się do tego. Nawet jeśli jest ewidentnie winny, to nie powie przepraszam, tylko jeśli ty uważasz, że cię uraziłem, to przepraszam. Warunkując w ten sposób te przeprosiny, wcale nie wypływają one wtedy z jego serca. Człowiek pychy zawsze musi mieć przewagę nad Bogiem, nad ludźmi. Musi mieć więcej, być wyżej. Jest zajęty budowaniem siebie i swojego świata. Pragnie też władzy, by móc chociaż w jakimś stopniu wpływać, kontrolować innych. Jeśli komuś pomoże, to za cenę uznania jego wielkości. Największą klęską człowieka pychy jest życie bez widzów, bez słuchaczy, bez chwały. Że nikt nie może dostrzec tej jego wielkości. Jeżeli pyszny się komuś kłania, to po to, żeby założono mu na głowę koronę. Jeśli spotyka innych, to po to, żeby uzyskać uznanie. Nienawidzi on ukrycia, ciszy, ubóstwa albo nieznaczenia, niezauważenia. Gdy nie mówi i nie błyszczy, Wtedy przestaje istnieć, okazuje się pusty, jest chciwy pochwał, oczekuje ich nawet, gdy opowiada o swoich wadach. Człowiek pychy wie, że nie może być najlepszy we wszystkim. Wobec tego minimalizuje, wyśmiewa, po kryjomu niszczy dobro innych ludzi, odbiera wartość im, ich osiągnięciom. Jeżeli ktoś w jego obecności chwali kogoś innego, to wtedy czuje wewnętrzny dyskomfort. Tak nie powinno być. Zawsze znajdzie coś na kogoś. Ma trudność także z powiedzeniem dziękuję, bo przecież sam daje sobie radę. Człowiek pyszny ma obsesję bycia wszędzie obecnym. Unika zwyczajności, szuka jakiejś nadzwyczajności, także w życiu duchowym. Eucharystia, codzienna modlitwa, pacierz czy różaniec, jakie to zwyczajne, beznamiętne. Poszukajmy czegoś nadzwyczajnego, co będzie się wyróżniało od innych. Nie może wiele czasu poświęcić na modlitwę, musi poświęcić się jakiemuś działaniu, bo ono jest bardziej widoczne i przekonywujące o jego wielkości. Dlaczego w ogóle mielibyśmy być pyszni? Święty Paweł nam przypomina w pierwszym liście do Koryntian, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Jesteśmy dumni ze swego głosu, bogactwa, piękności, talentów, lecz czymże one są, jeżeli nie darami Bożymi, które On mógłby w jednej chwili nam odebrać? Z materialnego punktu widzenia jesteśmy warci bardzo niewiele. Ciało ludzkie zawiera tyle żelaza, że można by z tego zrobić gwóźdź, tyle cukru, co dwie kostki cukru, tyle tłuszczu, że kilka kostek mydła i tak dalej. Materialnie jesteśmy prawie nic nie warci. Dopiero w kwestii duchowej kosmiczne znaczenie ma nasze życie. Ale tę wartość uzyskujemy tylko w Bogu, bo tylko w Bogu wychodzimy poza naszą zwierzęcość, materialność. Pokora i uniżenie są tym, co broni nas i leczy z grzechu pychy. Przewodnikiem tutaj oczywiście jest dla nas Jezus. Uniżenie towarzyszyło Jego czynom, ponieważ nawet kiedy dokonywał cudów, nie dokonywał ich we własnym imieniu. Dał też przykład uniżenia się, gdy w Wielki Czwartek wieczorem On, który był Panem nieba i ziemi, opasał się prześcieradłem, klęknął i wodą z miski umył poryte zgrogowaciałą skórą stopy swych 12 apostołów, mówiąc, że sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Wreszcie uniżenie stało się też przykazaniem. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czym jest jednak prawdziwa pokora? Niedocenianiem swych talentów, uzdolnień czy możliwości? Nie, pokora jest prawdą. Człowiek, który ma 1,80 m wzrostu, nie jest pokorny, jeśli powie, że ma 1,65 m albo 2 m. Pokora jest prawdą lub rozpoznaniem, że dary, że to, co mamy, jest darem od Boga, że wady są wadami. Prawdą. Pokora jest stanięciem w prawdzie. To poleganie na Bogu, tak jak pychą jest bycie od Boga niezależnym albo udawanie tej niezależności od Boga. Dusza pokorna, świadoma swojej zależności od Boga, będzie zawsze duszą wdzięczną. Ilu śpiewaków, mówców, muzyków, aktorów, lekarzy, profesorów różnych nauk, kiedykolwiek myśli o tym, żeby podziękować Panu Bogu za swoje szczególne talenty, dzięki którym są oni wybitni w swoich profesjach. Wydaje mi się, że często bywa to problemem, że ja wszystko zdobiłem swoim uporem, swoją pracą i jest wszędzie pełno tego ja. Wprawdzie mówię tu o tym, że człowiek pyszny jest taki i taki. I czasami te charakterystyki mogą wydawać nam się obce, ale jednak w jakimś procencie, niestety, pycha dotyka serca każdego z nas. Jest korzeniem mnóstwa wielu grzechów. Dlatego musimy starać się patrzeć zawsze w prawdzie na siebie. tak jak na początku słyszeliśmy, pycha potrafi nawet dobro naszych uczynków zniweczyć, stworzyć taką sytuację, w której to dobro nie przynosi dobrych owoców. A Pan Jezus mówi wyraźnie, po owocach poznacie. Tu nawet nie chodzi o konkretny czyn, ale o to, jaki przynosi. Samochwalstwo pożera zasługę, a ci, którzy spełnili dobry czyn, jeżeli trąbią o tym przed innymi, już tutaj na ziemi otrzymali swoją nagrodę. Pan Jezus mówi wyraźnie, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa. Postarajmy się więc dla takiego własnego ćwiczenia w pokorze, dla umartwienia swojej pychy, ponieważ w Wielkim Poście zobowiązani jesteśmy do dzieł miłosierdzia, do jałmużny, wyszukać taką sytuację, w której będę mógł komuś pomóc, ale nie tylko tak, żeby świat o tym nie wiedział, ale nawet ta konkretna osoba. Niech nikt o tym, niech to będzie prywatna sprawa pomiędzy mną i Bogiem, żeby nikt nie mógł mi powiedzieć nawet dziękuję. Po to, żeby umartwić swoją miłość własną, żeby umartwić swoją pychę. I uczyć się tego, czego uczy nas sam Jezus. On, który nie zasłonił swojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg go wspomagał, dlatego był nieczuły na obelgi, dlatego uczynił twarz swoją jak głaz i wiedział, że wstydu nie dozna. Wyobraźmy sobie największy majestat. Taki majestat właściwie niemożliwy jest do wyobrażenia. Majestat boski jest dla nas przewodnikiem w prawdziwej pokorze i unii. Patrząc na mękę Jezusa, to jak został opuszczony, przecież nie stawili się za nim nawet ci, których uzdrowił, nawet ci, których nakarmił, opuszczony przez wszystkich Bóg dobroci, miłosierny, wszechmogący. Niech będzie dla nas źródłem siły do tego, żeby odnaleźć w sobie umiejętność pokory. To jest drogą do świętości. Pycha zakrada się w bardzo wielu momentach. Zobaczmy, nawet najświętszy człowiek może pod koniec swojego życia usłyszeć w sercu, patrz, jak jesteś święty, a inni, jakim wiele brakuje. Tak jak faryzeusz w świątyni, który chwali się przed Bogiem, dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ci inni, zdziercy, oszuści, celnicy, nie, jak, albo jako i ten celnik, który w rogu świątyni klęczał. Boże, miej litość nade mną grzesznym. Wyzbywajmy się wszelkich objaw najmniejszej pogardy. Tego nie ma i nigdy w Jezusie nie było. Był gotów przelać swoją krew w najgorszej, najbardziej hańbiącej męce, po to, żeby otworzyć nam nie tylko nam, ale także najgorszym, najokrutniejszym grzesznikom.